mamy dzisiaj 84. rocznicę wypowiedzenia wojny Polsce przez Niemcy, co było wydarzeniem rozpoczynającym II wojnę światową. Dziś moim gościem jest profesor Witold Gieszczyński z Instytutu Historii, Katedra Historii Polski na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Dzień dobry.
Dzień dobry panu.
Jak wyglądały nastroje przed początkiem konfliktu i czy atak Niemiec na Polskę był pewny?
Bo rozumiem, pyta pan o ostatnie miesiące czy tygodnie 1939 roku. Tak, coraz więcej wskazywało na to, że jednak dojdzie do napaści niemieckiej na Polskę. Na przełomie 1938 i 1939 roku nie było to jeszcze tak pewne. Natomiast już od, powiedzmy, wiosny 1939 roku, kiedy Niemcy wypowiedziały Polsce deklarację o niestosowaniu przemocy ze stycznia 1934 roku, no wiele wskazywało na to, że jednak do tej napaści dojdzie.
Sam konflikt zaczął się od prowokacji gliwickiej. Czy mógłby pan wyjaśnić, czym to było? Co to jest? Czy to był pretekst do rozpoczęcia wojny?
No taki bezpośredni pretekst był. Nie była to istota wybuchu tej wojny. Natomiast jeżeli chodzi o bezpośredni taki pretekst, no to rzeczywiście Niemcom zależało na tym, żeby tutaj taki pretekst na użytek czy to opinii międzynarodowej, czy to opinii wewnątrz III Rzeszy mieć. W związku z tym zorganizowali tak zwaną prowokację gliwicką. No i tam opanowali tę stację radiową, nadając w języku polskim audycję, no rzekomo to Polacy mieli dokonać napaści na tę radiostację, no i wzywali do walki przeciw Niemcom. To był miał być ten, no, taki generalny argument do tego, żeby ta wojna wybuchła. Rzecz jasna, takich prowokacji, ta może jest najbardziej znana, ale takich prowokacji było znacznie więcej.
Znamy historię, jak zachowali się nasi sojusznicy, o tym też zaraz porozmawiamy, też kto się dołączy później do konfliktu, ale ja bym chciał się spytać, czy przygotowanie Polski, kto był bardziej przygotowany na ten konflikt, czy Niemcy, czy Polska, i czy Polska miała szansę wygrać z Niemcami sam na sam, czy jednak by to był stracony konflikt?
Proszę porównać sytuację. Oczywiście po I wojnie światowej Polska się odradza po 123 latach niewoli. Natomiast Niemcy co prawda przegrywają wojnę i rzeczywiście ten okres międzywojnia jest dla nich ciężki pod względem gospodarczym, finansowym, zresztą jak dla większości państw. Natomiast pozycja startowa, jeżeli chodzi na przykład o przemysł, tak, ciężki, była nieporównywalna. Niemcy mieli choćby takie centra przemysłowe, jak na przykład Zagłębie Rury, którego przecież nie stracili, i te możliwości, jeżeli chodzi o uruchomienie produkcji na potrzeby armii, były zdecydowanie większe. U nas dopiero to wszystko się odbudowywało. Ja przypomnę, że Centralny Okręg Przemysłowy i wszystkie te inwestycje, które w Polsce powstały w drugiej połowie lat 30., no to właśnie dosłownie kilka lat przed wojną. Zatem możliwości zbrojnej, możliwości produkcji uzbrojenia niemieckie były zdecydowanie większe i to się potwierdziło. Potwierdziło się 1 września. Polska oczywiście zrobiła sporo, żeby mieć silną armię, ale no cóż, no nie była mocarstwem. W związku z tym w starciu z takimi potęgami jak właśnie czy III Rzesza Niemiecka, czy inny agresywny sąsiad Związek Sowiecki, no to armia polska samodzielnie nie miała szans, żeby taki atak odeprzeć.
I czy właśnie dołączenie Związku Radzieckiego do konfliktu było takim trochę zamknięciem tego, bo jeżeli i tak Niemcy mieli szansę sami wygrać, to czy rzeczywiście był im potrzebny Związek Radziecki do tego?
Tak, Niemcy sami, proszę zauważyć, nawiązali ten kontakt z Sowietami. Oczywiście wcześniej były jakieś sygnały ze strony sowieckiej zachęcające Niemców do jakiejś formy porozumienia, natomiast rzeczywiście to Niemcy sami nawiązali ten kontakt, z którego to kontaktu zresztą Stalin się bardzo ucieszył. Wysłał tam do Moskwy na Kreml swojego ministra spraw zagranicznych Joachima von Ribbentropa. No i bardzo szybko w nocy z 23 na 24 sierpnia, więc jeszcze tam w przededniu wojny, tak, zawarto takie porozumienie niemiecko-sowieckie o nieagresji, natomiast to akurat nie było najważniejsze. Najważniejsze było to, co się mieściło w tak zwanych tajnych protokołach dodatkowych. Jeden z tych punktów dotyczył właśnie Polski. Właściwie de facto oznaczało to przepołowienie Polski, a więc kolejny rozbiór. Zresztą mówiąc zupełnie obiektywnie, poszczególne te protokoły nie dotyczyły tylko Polski, ale również tej części Europy, no nazwijmy ją środkowo-wschodnią. Innych państw również. Podzielili po prostu na strefy swoich wpływów. W momencie wybuchu wojny ustalono linię, na której miały się obie armie spotkać. Początkowo były to linie rzek Narew-Wisła-San, później skorygowane do Narew-Bug. San. No i tak się w istocie rzeczy stało. Dobrze, że mówimy o traktacie Ribbentrop-Mołotow jako jedną z głównych przyczyn wybuchu II wojny światowej, bo w istocie rzeczy właśnie tak było, że to porozumienie sowiecko-niemieckie w dużym stopniu zadecydowało o wybuchu wojny. Oczywiście to jest problem złożony, jeżeli chodzi o przyczyny wybuchu II wojny światowej, ale tak jak powtarzam, ten sojusz niemiecko-sowiecki jest tutaj bardzo ważny.
Muszę przyznać, że ten sojusz był trochę dziwny pod względem ideologicznym obu państw, ponieważ komunizm walczył z nacjonalizmem, a nazizm walczył z właśnie komunistami. Jak się historycy na to zapatrują? Czy to właśnie bardziej przemawiały właśnie strefy wpływów, które te państwa chciały przejąć?
I tak, i nie, jeżeli chodzi o, jak pan mówi, o tym dziwnym czy egzotycznym sojuszu. Na pierwszy rzut oka tak. Natomiast jeżeli chodzi o system sprawowania władzy i funkcjonowania tych państw, to już nie. Proszę zauważyć, że zarówno Związek Sowiecki, gdzie dyktatorem był od wielu lat już Józef Stalin, i III Rzesza Niemiecka, na czele której stał Hitler, to państwa funkcjonujące w sposób totalitarny. Bardzo dużo podobieństw możemy tutaj wyszczególnić. Znowu musielibyśmy mieć oddzielną audycję, żeby to zrobić, ale może dzisiaj poprzestańmy na stwierdzeniu, że bardzo dużo podobieństw, jeżeli chodzi o funkcjonowanie tych państw, możemy odnaleźć. No więc o to porozumienie było tym bardziej łatwo. Poza tym było ono możliwe. Poza tym jednej i drugiej stronie się to opłacało. Hitler pyta pan, po co sojusz Niemcom był z Sowietami? No po to, żeby tutaj mieć przynajmniej na jakiś czas spokój na wschodzie, bo przecież głównym celem Hitlera było rozbicie koalicji państw zachodnich ze szczególnym uwzględnieniem Francji. Więc Stalin zresztą, dodajmy, również szykował się do wojny. I to nie do wojny obronnej, tylko agresywnej. Wiemy to choćby ze względu na uzbrojenie Armii Czerwonej, które było wybitnie ofensywne. Więc tutaj tylko po czystkach w szeregach oficerskich Armii Czerwonej z lat 37-8 Sowieci byli nie do końca przygotowani do rozpoczęcia wojny jeszcze w 39 roku i Stalinowi również na rękę było to, żeby zyskać troszkę czasu, ale oni również szykowali się do marszu na Europę.
I właśnie wspomniał pan o Francji. Teraz spytam o właśnie naszych sojuszników, których mieliśmy, czyli Wielką Brytanię, Zjednoczone Królestwo oraz Francję. Uczymy się na historii, że był brak reakcji ze strony właśnie sojuszników albo minimalna reakcja. Z czego to wynikało, że Francja nie zaatakowała Niemiec, nie wysłała wojsk oraz Wielka Brytania nie wsparła w konflikcie Polski?
No tutaj znowu dotykamy takiej materii bardzo skomplikowanej. To nie jest wypowiedź na 2-3 zdania. Natomiast spróbujmy to jakoś jednak zdefiniować. No więc po pierwsze, Wielka Brytania realnie mogła pomóc Polsce przez działania marynarki wojennej, jak sądzę, no również i w jakimś sensie lotnictwa. I nic więcej. Natomiast z Francją jest trochę inna sprawa, dlatego że rzeczywiście mieli potężną armię, ale proszę zauważyć, że na doktrynie wojennej Francji bardzo zaważyły straty, jakie Francja poniosła w czasie I wojny światowej. Oni mieli dość wojowania. Zdecydowana większość społeczeństwa francuskiego była przeciwna angażowaniu się Francji w konflikt w Polsce. No to właśnie tam powtarzano, nie chcemy umierać za Gdańsk. To pierwsza sprawa. A druga sprawa, mówiłem o tych stratach w czasie I wojny światowej, no i na przełomie lat 20. i 30. tam się wykrystalizowała taka doktryna, ale jednak doktryna obronna, a nie ofensywna, której takim materialnym dowodem była budowa linii Maginot, zwana linią Maginota, tak? A więc systemu umocnień ciągnącym się na granicy francusko-niemieckiej. Bardzo nowoczesna, jak na ówczesne czasy, mnóstwo pieniędzy to kosztowało, no ale proszę zauważyć, że jeżeli Francuzi zainwestowali tak olbrzymie pieniądze, żeby tę linię umocnień wybudować, to nie po to, żeby mieli spoza niej wychodzić. Była to typowo strategia defensywna, raczej oczekująca na atak Niemców i właśnie odparcie ich ataku na tej linii. Więc sama doktryna wojenna Francji nie zakładała szerszych działań ofensywnych. Stąd ten okres 39, już po klęsce wrześniowej w Polsce, 39-40, a więc do wiosny 40 roku, jest we Francji nazywany dziwną wojną, czy też wojną siedzoną, że tak to przetłumaczę. No bo przecież, jeżeli chodzi o działania wojenne na tym froncie francusko-niemieckim, już mówię, po klęsce wrześniowej, to one były minimalne. W związku z tym nie zamierzali wychodzić po prostu poza tę linię Maginot.
To może przejdźmy do samej kampanii wrześniowej. Jak pan ocenia stronę polską? Czy rzeczywiście generałowie i sam marszałek Rydz-Śmigły dobrze się zachowali i czy ich decyzje były słuszne w tym konflikcie?
No wie pan, to tak jak w każdej wojnie. Jedni dowódcy sprawują się lepiej, dowodzą lepiej, inni nieco słabiej, a trzeci w ogóle nie sprostali temu zadaniu. Tak jest w każdej armii, tak samo było i w armii polskiej w 1939 roku. Były jednostki, które walczyły bardzo dobrze. Natomiast, tak jak powiedziałem wcześniej, myśmy nie mieli już większych szans w starciu z armią niemiecką. Tutaj zwracam uwagę przede wszystkim na dominację Niemców w powietrzu, czyli lotnictwo, no i w broni ciężkiej. Jeżeli chodzi o czołgi, artylerię, tutaj są szczegółowe wyliczenia tego, tej różnicy, która była, tej przewagi, którą mieli Niemcy. No i cóż, zapewne gdyby nie było ataku sowieckiego, ta wojna by się nieco przedłużyła, natomiast nie sądzę, żebyśmy mieli szansę na wygranie bez pomocy z zewnątrz. Natomiast sam atak sowiecki z 17 września 1939 roku spowodował, że no, Polska została wzięta gdyby w dwa ognie, tak, w kleszcze. Napór z jednej potężnej armii z zachodu, drugiej armii ze wschodu nie dawał Polsce żadnych szans. To były w tej podówczas, jak sądzę, dwie najsilniejsze armie w Europie.
Może jeszcze właśnie na koniec chciałby pan coś po prostu powiedzieć, dlaczego powinniśmy o tym pamiętać i czego powinniśmy nauczyć się z II wojny światowej i z tego, co się działo przed.
Podsumujmy. To będzie jakiś taki wstęp do tej refleksji końcowej. Jeżeli chodzi o bilans II wojny światowej, to on był straszliwy, nieporównywalny do żadnego innego konfliktu zbrojnego w historii wojen. Szacuje się, że w II wojnie światowej zginęło od 50 do prawie 80 milionów osób. No to nie ma precedensu w historii wojen. Po drugie, zdecydowana większość tych, którzy zginęli, stracili życie, to ludność cywilna. To też jest różnica w porównaniu na przykład do tych wojen wcześniejszych. Z czego to wynikało? No przede wszystkim wynikało to z zastosowania praktyk ludobójczych w stosunku do określonych narodów. No oczywiście, jak o tym mówimy, jak mówimy o ludobójstwie w II wojnie światowej, to oczywiście narzuca nam się na myśl Holokaust, a więc zagłada Żydów. Ale to nie była tylko i wyłącznie zagłada Żydów, również i innych narodów. I trwała ta wojna 6 lat. W maju 1945 roku zakończyły się działania wojenne w Europie, no ale na Pacyfiku dopiero 2 września 1945 roku kapitulacją Japonii. Czego byśmy mogli nauczyć się z tego, przed czym przestrzec? No przede wszystkim przed agresywnymi przywódcami i państwami, których proszę zauważyć również w dzisiejszych czasach nie brakuje. Rosja Putina jest tutaj doskonałym przykładem, gdzie dokonali niesprowokowanego ataku na Ukrainę, no ale tutaj na szczęście mamy taką sytuację, że jednak ta społeczność międzynarodowa dosyć szybko się zorganizowała, jeżeli chodzi o pomoc Ukraińcom. Ta wojna trwa w dalszym ciągu, oby z pozytywnym skutkiem dla Ukrainy. Natomiast nie można dawać zgody na takie działania, właśnie takie działania agresywne, czy sposób myślenia powiadający no, takiej właśnie polityce agresywnej, czy strefami wpływów, bo tu właśnie również Putin bardzo często to podkreśla. Nie może być takiej sytuacji i myślę sobie, że społeczność międzynarodowa już czegoś się nauczyła. My Polacy musimy tutaj wykazywać szczególną czujność, ponieważ tę wojnę mamy tuż za plecami, tuż za rubieżą, za granicą. To jest w bezpośredniej bliskości naszej granicy. Dlatego nieco inaczej, proszę zauważyć, reaguje Polska na ten konflikt, a nieco inaczej Niemcy czy Francja, bo to jednak trochę dalej od nich jest. Natomiast no, są takie przykłady, tutaj dałem pierwszy taki z brzegu, który najbardziej nas dotyczy, naszego kraju, ale takich agresywnych polityków działających w ten sposób, to nie tylko Putin funkcjonuje w dzisiejszym świecie. I takie właśnie działania tychże polityków zawsze prowadzą do, prędzej czy później, prowadzą do wybuchu wojny, a polityka obłaskawiania ich jest z góry stracona, skazana na porażkę. Hitlera też i Stalina też próbowano obłaskawiać przed wybuchem II wojny światowej. Jak to się wszystko skończyło, wiemy doskonale.
Moim gościem był profesor Witold Gieszczyński z Instytutu Historii, Katedra Historii Polski na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.
Dziękuję Państwu, do widzenia.